Drodzy Państwo, ludzie, którzy mają to fałszywe ja, może żyją w jakimś lęku, niepokoju, że to się wyda, że ktoś ich nakryje, że ktoś ich przejrzy z tym, że oni są tacy dwulicowi, mają dwa życia. Często to prowadzi do agresji, kiedy ktoś tam coś podejrzy, kiedy ktoś podważy ich autentyczność. Nawet samo analizowanie kogoś. Pamiętam, kiedyś pracowałem w kurii z moim kolegą, który był prawie moim rówieśnikiem. Jak przychodził 1 kwietnia jakiś nasz rówieśnik do kurii, to myśmy go w drzwiach witali i mówiliśmy tak do niego:
mówi się o tobie.
No, jakaś część się blada robiła. Mówię: ale co?
No, wyszła jakaś twoja sprawa.
Ale jaka sprawa? Jaka sprawa? No z wakacji. Ale co z wakacji? No tam z ministrantami gdzieś turniej piłkarski robił. Proszę Państwa, gdybym dzisiaj powiedział Państwa rozmowy pani z mężem będą jutro publikowane w gazecie w Bielsku-Białej. SMS-y twoje z chłopakiem, które SMS-y, ale które SMS-y? Boimy się, pan Ziemkiewicz pisze o takiej sytuacji, kiedy obcy ludzie jadąc w autobusie czy w metrze patrzą się na siebie. To on mówi, że na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych, kiedy wzrok ludzi się spotka, i mi się to zdarzyło parę razy, to ludzie rozumują tak, ten pan się na mnie patrzy. Ja go nie pamiętam, ale może myśmy się gdzieś widzieli. Na wszelki wypadek uśmiechnę się i kiwnie głową. Obcy ludzie sobie kiwną głową. Proszę Państwa, spróbujcie w autobusie relacji Grójec-Sochaczew intensywnie patrzeć się na miejscowego. Usłyszysz zaraz... Co się gapisz? Coś mordę? Proszę Państwa, policja mówi wyraźnie. Jak cię zaczepią w ciemnym parku i chcą zegarek, to nie patrzy im w oczy. Bo oni wiedzą, że są głupimi menelami, a ty jesteś porządny człowiek. I jak spojrzysz im w oczy, to oni będą myśleć, że ty to czytasz. Przeglądasz ich właśnie to zło. Dlatego trzeba głowę spuścić, oddać zegarek. Zegarek sobie jakoś odkupimy, a twarzy nam nie pokaleczą. Natomiast człowiek, który jest sklejony wewnętrznie, jest po prostu sobą. Nazywam się ksiądz Piotr Pawlukiewicz, jestem księdzem i tylko księdzem. Wy jesteście, ty jestem żoną właśnie tego męża. Ten mąż jest mężem właśnie mnie. Nie ma innej owczarni. To proszę Państwa, człowiek jest spokojny. Jestem, kim jestem i nic we mnie nie odkryje. Proszę Państwa, czystość nie polega na tym, że ja nie mam jakichś tam akcji erotycznych na boku. Czystość polega na tym, że czytajcie sobie moje maile. Czytajcie sobie wszystkie moje SMS-y. Możecie zaglądać do moich rozmów i z kobietami, i nie z kobietami, kiedy chcecie. Nic tam nie znajdziecie. Oby każdy z nas tak żył i taki był czysty. To jeszcze się wiąże z jednym problemem, że my mamy kłopot w religijności. Mianowicie doświadczenie Jezusa. Wielu ludzi mi mówi, proszę, ja się nawet modlę, mówię coś do Jezusa, ale ja go w ogóle nie słyszę. Czytam w książkach, ten święty to doświadczał Jezusa, tamten to mówi, że z Jezusem był tak blisko. Ja go w ogóle nie czuję. Proszę Państwa, problem może polegać na tym, że Jezus do ciebie mówi po twoim prawdziwym imieniu, według prawdziwego imienia, a ty żeś od tego imienia odszedł. I on do ciebie mówi, a ty mówisz, do kogo on mówi? Ja go w ogóle nie słyszę. Przykład. Idziesz ulicą, spotykasz swojego kolegę, dawno go nie widziałeś. Cześć, Włodek. A on mówi, jestem Napoleon. Włodek, coś ci się stało? Jestem Napoleon, jutro mam bitwę pod Waterloo. Ale Włodziu, czekaj, zaprowadzę cię do lekarza. Proszę zwrócić uwagę. My do niego Włodek, a on tu, że Napoleon. My mówimy Włodek, a on mówi, że on jest Napoleon. Jeśli ktoś z was uważa, że jestem głupi, beznadziejny, to Jezus mówi, córeczko moja. A ty nic nie słyszę. Kto? Ja jestem głupia i beznadziejna baba, która nie może zrzucić 10 kilo. Tak jest moje imię. A Pan jest mówi, córeczko, kochanie ty moje. Nic nie słyszę. On do kogoś mówi? Natomiast z tym doświadczeniem Jezusa, z czuciem Jezusa, a kiedy wrócisz do siebie, to zobaczysz, że w twojej skrzynce na listy jest mnóstwo listów od Pana Jezusa. On pisał cały czas regularnie, tylko ty żeś nie mieszkał u siebie, nie wróciłeś do siebie. To jest takie piękne, wiecie, uczucie, kiedy człowiek zyskuje nowe imię. Pamiętam taką historię. Pewna pani z dzieckiem malutkim, takim 5-latkiem, była nad morzem, a obok stał na plaży chłopak, to była zima, oni byli w ubraniach, taki chłopak, 16-latek. I ten mały chłopiec, syn tej pani, zaczął kijem walić w wodę i trochę poleciało na tego 16-latka. I ta pani mówi, Arturku, nie uderzaj kijem w wodę, bo pana ochlapiesz. A ten 16-latek,
jakiego pana?
O Jezu, to ja. Ojej, to jestem Pan. Pan Jezus mówi, kochanie ty moja. Mówimy, do kogo on mówi? Przecież nie do mnie. Jaki ja kochanie, kurde, grzesznik jestem, był stary. O Boże, to było do mnie? Jezu, ty powiedziałeś to do mnie? Naprawdę to do mnie jest? To kwestia kontaktu z Jezusem. Kwestia kontaktu z Jezusem. Drodzy Państwo, i teraz kto nam powie, jaki ja jestem? Wiecie, że nikt nie jest sędzią w swojej sprawie. Kto nam powie, jakim jestem? Oczywiście Pan Bóg nam powie, kim ja jestem i kim powinienem być, jaki jest zamysł Boży wobec mojej osoby. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Przenikasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Pan Bóg nas stworzył. Pan Bóg nas wymyślił. Idźmy więc do Biblii. Idźmy do Księgi Rodzaju, która jest tym fundamentem mówiący nam o stworzeniu człowieka i czytajmy Biblię tam, gdzie jest coś napisane i czytajmy Biblię w przerwach między kropkami a przecinkami, w tej pustej strefie też jest coś napisane. Czytamy Biblię... Aha, przepraszam, ja od razu jeszcze jedno zastrzeżenie. Proszę Państwa, ja będę mówił, że mężczyźni to to, to, to i to, kobiety to to i to i to. Proszę Państwa, nie jest tak, że facet to ma tylko męskie cechy, interesują go karabiny maszynowe, walki bokserskie, a kobiety interesują tylko filmy romantyczne i ostatnie właśnie kremy, które się pokazały na rynku. Nie. Czytałem kiedyś wywiad z detektywem, który prowadzi sprawę niewierności małżeńskiej. Śledzi mężów, śledzi żony na zlecenie współmałżonka. I on opowiadał ciekawą rzecz, że jak przyjdzie do niego facet i mówi: panie detektywie, żona mnie zdradza, niech pan znajdzie ją z tym kochankiem, to ten facet się często rozpłacze, mówi: ona mnie już zdradza pół roku i ja w ogóle tak mi jest ciężko w życiu. Jak przychodzi kobieta, to mówi: ty detektyw, znajdź ich i zadzwoń do mnie. On dzwoni, mówi: już wiem, gdzie oni się spotykają. To przyjedź i zawieź mnie tam. On mówi: ja nie mogę pani tam zawieźć. Zawieź mnie tam. Ona jedzie, naciska dzwonek, mąż otwiera. Jezu, żona. I nie ma gadki, jest od razu tak. Pamiętajcie, panowie, ktoś powiedział: w piekle nie ma tyle nienawiści, co w sercu zdradzonej kobiety. Kobieta nie dyskutuje, tylko rozjeżdża faceta walcem. Wbija go w asfalt i potem mówi: możemy pogadać, jak chcesz. A teraz poważnie. Proszę Państwa, bardzo się często zdarza, że kobieta zostaje sama z dziećmi. I to wiele częściej się zdarza kobietom, choćby przez wojny. Ile kobiet zostało z dziećmi po wojnie, II wojnie światowej? I ona ma synów, ona po pierwsze musi ich bronić. Ona nie może tylko: ojej, ja się boję, ojej, ja się boję. Ona musi ich bronić synów, ona musi wychowywać synów. Oczywiście nie wychowa tak jak ojciec, ale dużo męskości może dać synowi. Dlatego Pan Bóg, stwarzając kobietę, dał jej oczywiście cechy kobiece, ale dał też cechy męskie. Facetowi też dał czułość, delikatność. Jedna pani była z mężem w kinie, film się skończył, wszyscy wychodzą, światła się zapalają, a jej mąż coś tu... Ona mówi: co się stało? A on mówi: bo mi rękawiczki upadły. Ona mówi: jakie rękawiczki? Patrzy, a on ryczy. Jezu, spłacze. Tak się spłakał na tym filmie. I wstydził się po prostu tego. Tak, my faceci płaczemy, my się faceci wzruszamy, my faceci jesteśmy małymi dziećmi. I też mamy cechy kobiece. Tylko chodzi o to Panu Bogu, żeby jednak mężczyzna był specjalistą w sprawach męskich, a i kobieta specjalistą w sprawach kobiecych. Żebyśmy tego nie zagubili, bo jak to zagubimy, to się robi śmiesznie. Mój kolega ksiądz był w Wojsku Polskim Ludowym. Nie mieli co robić często na kompanii, to ich kumpel nauczył ich robić makatki z kordonka. Zbijało się listewki, gwoździkami się nabijało i trach kordonkiem się zasuwało góra-dół. I mówi: kiedy ktoś szedł z nas na przepustkę, to wszyscy załamiali kordonek. Kupisz mnie dwa młotki seledynowego, szóstkę. I ja, mówi, wracałem do jednostki i miałem całą reklamówkę kordonków. Na dyżurnym oficer mówi: co wy tam macie? Mówi: żebym ja miał tam wódkę, żebym ja miał tam bombę, żebym miał trotyl. To by było wszystko w porządku, a ja miałem tam kordonki. On mówi: proszę to wysypać. Ja wysypałem, mówi: ja wam dam tutaj, mówi, co wy robicie? Pracownię krawiecką z tej jednostki. No więc facet z kordonkami to śmiesznie wygląda. I dlatego dobrze, żebyśmy, powtarzam, byli specjalistami. Ale ja będę uogólniał, ja wiem, że na świecie jest kilkaset milionów małżeństw, kilka miliardów małżeństw. I dlatego uogólnienia są nieraz nietrafne, ale uogólniać trochę można i trzeba, bo inaczej nie podejmiemy żadnej teorii. Także wracamy do Księgi Rodzaju i co widzimy? Widzimy Adama, który pracuje. Nam się wydawało, że przed grzechem pierworodnym to był ten raj, a oni tylko leżeli w należakach z Adam z Ewą i te banany jedli za darmo pierwszego gatunku. Nie, Adam pracuje. To jest w ogóle ciekawy problem teologiczny, który dochodziłem, ale mało materiału znalazłem. Czy Adam cierpiał? Czy mógł się skaleczyć? Czy mógł mu kamień spaść na nogę? I ojciec Ali napisał, dla mnie wielki autorytet teologiczny, że Adam czuł ból, ale nie czuł cierpienia. Proszę Państwa, gdybym powiedział teraz pani, dzisiaj całą noc będziesz pracować, to każda z pani powiedziała, Jezu, na litość boską, no to ja nie dam noc. A powiedział, całą noc będziesz pracować, sprzątać dom, bo twój syn już leci ze Stanów Zjednoczonych, coś go 15 lat nie widziała. Matko Najświętsza, to jeszcze chałupę zdąży odnowić. Nie ma, jak pracujesz dla kogoś, dla miłości, z miłości, nie męczysz się. Jak zadzwoni do mnie, nieraz właśnie zadzwoni kolega, ty, meczyk jest, schłodzone piwo mam, wpadasz do mnie, obejrzymy sobie meczyk, pogadamy, super. A gdyby tak ktoś z kurii zadzwonił, dzisiaj noc konfesjonałów, masz spowiadać do rana. Też wymyślili. Już zdrowie mi siada. Jak z miłości to leci. I Adam tak kochał ziemię, stworzenie, widział w tym sens, w tej melioracji, że on się męczył, ale nie cierpiał. Nie cierpiał. Ale to zostawmy na boku. Tym niemniej, po pierwsze, Adam jest sam. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, Adam, początek Adama to jest samotny facet. Jak jeżdżę, kocham ten widok, jak jeżdżę 1 listopada na cmentarz do swoich bliskich, przejeżdżam tramwajem koło mostu dwupoziomowego gdańskiego, widzę moich braci duchowych, stoją po pas w wodzie, wędka zarzucona, papieros w ręku i tak stoją. Wracam za godzinę, zmieni ręce. Tu wędka, papieros. I święty spokój. I walka. Podejdzie mnie, czy mnie nie podejdzie, prawda? Chodziłem w Krakowie, jak miałem studia, miałem trochę okienek. Chodziłem oczywiście do kawiarni. Zima, co łazić po rynku. Fantastyczne. On sobie kupi warkę, postawi. Nawet dużo tego piwa nie pije. I tak przez okno, tu warka, tu papieros się dymi. I tak przez okno na rynek Starego Miasta. I tak siedzi godzinę, dwie. Kobieta jak wpadnie, to od razu, przepraszam panią, czy mogłam zarezerwować stolik? To ja zadzwonię do koleżanki, czy ona już idzie. Beata, idziesz już kupić ci tiramisu? Świeże macie tiramisu? Świeże mają tiramisu. Kupić ci Coca-Colę, ci też zamówić? Nie, aha, ty się odchudzasz. Dobra, to weźmy ci zerowkę. Ona, coś się dzieje? A on tak przez ten strząchnie popiół, wleje warki, weźmie łyka i następną godzinę. Facet narodził się w samotności, to jest pierwszy punkt i musi tej samotności trochę mieć. Musi mieć trochę tej samotności. Ja to się dzisiaj z Państwem świetnie czuję i z księżmi się świetnie czułem, ale tu księżom powiedziałem, godzinkę muszę mieć na odejście, żeby odtajać trochę i przemyśleć pewne rzeczy. Co się z tym wiąże, że facet? A Ewa zostaje stworzona, od razu jest Adam. Ona nie ma Ewy bez relacji. Ona ma od razu relację. Pyta Adama, czy mnie kochasz? On odpowiada, a kogo mam kochać? Więc od razu jest w relacji. I Adam ma kłopoty z komunikacją, bo jest w samotności, jest taki trochę dziki. I wy, drogie panie, jesteście powołane po to, macie dar bycia nauczycielką, uczenia, żeby nas nauczyć komunikacji. Pamiętaj, jak moja mama robiła. Idź do babci, przywitaj się. Zapytaj, jak się babcia czuje, czy jej już ją noga nie boli. Idź do braciszka, podziel się czekoladką, pobaw się z dziećmi. Bo na początku to człowiek tak stoi w kącie i nie ma ochoty z nikim gadać. Tylko pamiętajcie, drogie panie, że nieraz stosujecie inne metody wobec dzieci nauczycielka, inna nauczycielka wobec męża. Wobec dzieci jest taki wariant. Arturku, mamusia cię 100 razy prosi, nie dotykaj tego. Wobec męża jest inny wariant. Jak jeszcze raz to dotkniesz. A do nas trzeba też cierpliwie, my się nauczymy. Więc kłopoty z komunikacją. I to jest jeden z największych kłopotów damsko-męskich. Pamiętajcie zresztą, co mówi pan Jacek Pulikowski. Fizycznie każdy facet pasuje do każdej kobiety. Oczywiście różnica temperamentów, trzeba się doszlifować, dogadać, ale pasuje. Jak nie pasuje, to znaczy, że któryś z nich jest chore, małżeństwo jest nieważne. Natomiast psychicznie żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. To są w ogóle takie dwa różne światy, że to połączyć, Pan Bóg zrobił tu siurpryzę nam niesamowitą, że wymyślił małżeństwo, kiedy są takie dwa różne światy. No bo facet ma kłopoty z komunikacją. Jakich ja widziałem mistrzów świata z kłopotami z komunikacją. Proszę Państwa, to poezja, to wiersze, pisać poematy. Jechałem z Krakowa do Przemyśla, pociąg jechał z Poznania, już miał w Krakowie 20 minut opóźnienia. Jedziemy dalej, Płaszów 20 minut opóźnienia, Bochnia 20 minut, Brzesko 20 minut, Tarnów 20 minut, równiutko, Dębica 20 minut, opóźnienie się trzyma równo. Wjechał do Rzeszowa. Jedna pani obok mnie, przychodzi konduktor kasować bilety, mówi, panie konduktorze, czy ten pociąg będzie miał dalej 20 minut opóźnienia? Chciałem zadzwonić do syna, żeby nie czekał na mnie w Przemyślu na peronie za wcześnie, bo deszcz będzie padać, zmoknie chłopaka. Tak 20 minut opóźnienia, on sobie policzy, wyjdzie akurat na pociąg, to mnie odbierze. Więc ja do pana nie mam pretensji, że ten pociąg ma 20 minut opóźnienia, bo to nie pana wina. Więc co będzie? On kasuje bilety i mówi, ma. I poszedł. Dwie litery powiedział facet. Dwie litery na głos, spółgłoskę i samogłoskę. To jest mistrz świata w komunikacji. Wicemistrz świata to konduktor też. Sami konduktorzy to nie mają. Jedziemy do Lublina. Facet obok mnie pyta, panie konduktorze, czy ten pociąg będzie w Lublinie 17:19? Zamierza. Panowie, czy widzicie głębię, że on zamierza, może nie wyjść, chce, ma dobrą wolę, ale są przeciwności. Geniusz, po prostu, geniusz. Natomiast nie boję się powiedzieć w tym środowisku, drodzy panowie, jeśli pana żona no tak troszeczkę dużo mówi, to ciesz się, bo znaczy, że dużo myśli. Bo kobieta jak myśli, to mówi. Jak jest umawianie się kobiet na święta z mężem. Kochanie, żona mówi do męża, gdzie pojedziemy? Do twojej mamy czy do mojej mamy? Do twojej mamy tak, ale to trochę daleko, ten autobus rzadko jeździ. A do mojej mamy to sobie podjedziemy pociągiem, tata wyjedzie samochodem, dzieciaki sobie pobiegają, mama dużo jedzenia, tam jest wszystko ogrodzone. To byśmy pojechali do twojej mamy, a do mojej mamy pojedziemy w przyszłym roku. No to jak sądzisz? A on mówi, do twojej. Oj, tak nie pomyślisz i powiesz, wiesz? Bo jak można myśleć po cichu? To trzeba rozważać, to trzeba mówić. Natomiast, proszę państwa, a kobiety nie dość, że właśnie nie mają kłopotów z komunikacją, to mają tak zwany, pan Jacek Polikowski nazywa to przymus komunikowania. I ilustruje to pięknym przykładem, kiedy kobieta przeżywa nieprawdopodobny dzień, panie to pamiętają ten dzień, jak zostaje pierwszy raz w domu sama z dzieckiem. Przyjechali ze szpitala, przywieźli dziecko, mąż tam dwa dni pomagał, w końcu mąż już musi iść do pracy, kobieta zostaje z niemowlaczkiem po prostu trzytygodniowym czy tam dwutygodniowym. I mąż wraca o czwartej, ona mówi, kochanie, coś się działo. O 10 pryknął, ale jak głośno, ja myślałem, że coś mu jelita. O 12 miał kubkę, ale ta kubka była taka trochę niebieskawa, taki polot miała. O 15 kolka, bo tak płakał biedaczek, ale tak ponosiłam na rękach, przeszło. Mąż pyta, czy żyje? Żyje. To mąż mówi, ja się idę walnąć. Wtedy padają straszne słowa, ciebie własne dziecko nie interesuje. O, coś ty powiedziała? Gdyby było chore, to w tył zwrot, samochód, wszystkie szpitale, wszyscy lekarze, każda kasa, w gębę walę, kto mi się tylko nie będzie chciał dziecko ratować. Ale skoro jest zdrowe, to ja się idę położyć. No. Drodzy panowie, proszę zapamiętajcie tę zasadę. Najważniejsza dla kobiety jest ta osoba, która ją słucha. Mówię całkiem poważnie, nieraz mąż mówi, ty to tylko dzwonisz do tej koleżanki, Agnieszka, Agnieszka, co Agnieszka, Agnieszka, jak się ubierasz, Agnieszka, czy ci deszcz pada, Agnieszka, bo Agnieszka słucha. Albo co ty do tej matki ciągle wydzwaniasz, ty matko, mamo, 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 bo mama słucha. Proszę panów, gorzej jak zacznie słuchać listonosz. Albo hydraulik. Więc lepiej wysłuchać. To jest o tyle bezbolesne, że kobiety nie oczekują od nas rozwiązywania problemów. Znaczy, kiedy problem się pojawi, to tak. Ale przeważnie problemy nie rodzą się codziennie. I jak żona mówi do męża, wiesz, mam głupią szefową w pracy. Facet mówi, jest zadanie. Głupia szefowa, rozum. Zmień pracę. A facet mówi, a po co? A żona mówi, a po co? Praca jest dobra, szefowa jest głupia. Więc tylko trzeba panowie, jak żona mówi, czy koleżanka, czy siostra, mówić, coś ty, naprawdę, rewelacja, odlot, poważnie, pierwsze słyszę, naprawdę, tak było? I żona powie, kochanie, tak jak z tobą, z nikim mi się nie gada. Natomiast, to może trzymajmy się jeszcze facetów. Co jest dla nas więc samotność, kłopoty z komunikacją i panowie, siła. Siła. Pamiętacie od dzieciństwa? Rzucisz pigułą na dach, trafisz w latarnię, wyniesiesz dziennik spokoju nauczycielskiego, bijesz się, to co? Solówka, chodź ze śmietnik, solóweczka, kochany. Faceci, jest to jedno wielka maszyna do wygrywania. Trzy dziewczyny grają sobie w gumę, skaczą, przychodzi chłopak, która z was wygrywa? Żadna. To po co ta gra? Po co ta gra? I to nam zostaje, jak kiedy, kochani, i faceci lubią walczyć, no z ludźmi oczywiście też, ale i z rzeczami. Bo Adam walczył na początku z rzeczami, z tym niedokończonym światem przez Pana Boga jakoś, który tam musiał właśnie te rowy robić. I kiedy przychodzę nieraz do kogoś na imieniny, panowie sobie idą do grilla, tam rozpalają, tam już jakieś piwko popijają, panie jeszcze tam sałatki szykują, pomagają gospodyni, to ja wtedy słucham. I właśnie widać u facetów, słuchaj, ile ci pali teraz na setkę? No jechałem do Warszawy, to jest 4,5. Słuchaj, to mało. A w którym Valior Banku masz te pieniądze? Słuchaj, ile oni teraz płacą? Tam są te blokady lokat? A słuchaj, a u kobiet? Relacje. Ewa jest od razu z Adamem w relacji. Słuchaj, Beata jest z Krzysztofem, rozeszli się, patrz, ja to od razu wiem, się rozejdą. A ta córka Iwony, ona jest w Stanach Zjednoczonych, nie, w Nowym Jorku, tak? A i co, tam pracuje? Popatrz, jak my księża chodzimy po kolędzie, nieraz pytamy, bardzo przepraszam, coś tu w kartotece mam niedobrze napisane. Tu za ścianą mieszka małżeństwo, to facet mówi, żona będzie wiedziała. Żona księdzu powie, bo ja tego wiem, czym sąsiad jeździ, ale czy to jest małżeństwo, to ja nie wiem. Więc dla facetów i siła. Jak facet nie może kogoś pokonać, czy czegoś pokonać, to udaje, że go to w ogóle nie interesuje. Nie ma takiego zamiaru. Ale on się na wszystkim zna. Jak chodzę ulicą w starym mieście i mijam tych pijaczków, to słyszę, o czym oni rozmawiają. Stoi, to jest porażka ludzi. Ludzie, którzy ponieśli wielką porażkę w życiu. Podpici, zniszczeni, stoją przy barbakanie. I o czym gadają? Putin to idiota, Kaczyński błazen, Tusk się już kończy, Obama to jest prymityw, papież to jest, też się nie orientuje w świecie, oni są ponad wszystko. Może znacie takich ludzi, co leżą przed telewizorem i cyk, no to bałwany, no idioci, to ja bym to lepiej rozegrał. Oni są ponad wszystkim. I ja u facetów kocham tą pogardę dla siły, że niby ta siła jest, ale on jest ponad to. No, o co chodzi? Grają faceci mecza, jeden z lutuje tak w poprzeczkę, że brama się trzęsie, a drugi podejdzie i powie, nieźle pyknąłeś. On mógł rozwalić kulę ziemską, prawda, tym strzałem, mógł tak polecieć przez Europę i Amerykę Południową, ale tylko ruszył bramkę. To jest fantastyczne, ta wymiana siły. Kobiety też rywalizują ze sobą i potrafią powiedzieć, Boże, no jakie masz cudowne włosy, kto ci tę pasemkę robi, ale śliczną bluzkę dobrałaś. Wyobraźcie sobie faceta, Włodek, jaką masz kurtkę, ojej. Faceci robią to inaczej. Cześć Włodek, co widzę, masz nową kurtałkę. No, obróć się. O Jezła, ile dałeś? 600. Widziałem takie po 300. Po prostu skasować gościa kulturalnie, cichutko. Wszystko to jest pogarda dla ciebie. Porównywanie facetów. Uwielbiam, jak faceci parkują samochody przed sklepem. Przed supermarketem. Wysiada facet z samochodu, odchodzi 5 metrów, wyjmuje pilota, oczywiście z biodra i z biodra zamyka. Kobiety inaczej zamykają. Kobiety biorą pilota tak i naciskają, bo ta fala tak leci. Tak naciskają. Faceci z biodra i to, proszę Państwa, odejście facetów 5 metrów od samochodu, obejrzenie się do tyłu, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. No, trochę brudne, ale może być. To porównywanie się to jest obsesja. Obsesja. A kobiety, no to, że chcą być wysłuchane, zrozumiane i piękno. I piękno. Proszę Państwa, piękno u kobiet się nie kończy tak jak u facetów siła. Kiedy chodziłem do moich kolegów, teraz to już ich córki są dorosłe pannice, ale kiedy były dziećmi, to nie do jednego kumpla wchodziłem, a córeczka tak wchodziła do pokoju, niby szukała książki, tak sukieneczką sobie zawijała, włosy sobie poprawiła. Ja mówię, ty co ona chce? Powiedz, że jest piękna, bo nam nie da spokoju. Byłem kiedyś z młodzieżą na wyjeździe u sióstr zakonnych. Czekaliśmy na obiad na stołówce. Obiad się trochę opóźniał. Jedna dziewczyna wzięła łyżkę do zupy i zaczęła wycierać serwetką. I wyciera tą łyżkę, wyciera, mówię, ale higieniczna, ale taka czysta dziewczyna. Wytarła tą łyżkę i zaczęła się w łyżce przeglądać. Ale proszę Państwa, dzieci, młodzież, ale i starsi ludzie. Wezwano mnie kiedyś do chorej pani u mnie w parafii. Staruszka, mieszkała w takim drewnianym baraku. Przyszedłem do niej, nawet krzeseł nie miała, więc osiadła na łóżku i ja obok niej na łóżku. Siedzimy tak ramię w ramię, no ja się tak nachyliłem i ona się spowiada. A ja tak patrzę, Jezu, jak ona mieszka. Kurczę, jaka to trudera, przecież to się zawali kiedyś. No i wyspowiadałem ją, rozgrzeszyłem. Następnego dnia sąsiadka mnie spotyka. Był ksiądz u naszej pani. Ja byłem, ale z księdzem zachwycona. Więc co takiego? No wyspowiadam ją. Nie, nie, że ksiądz głowę od kobiety odwracał. Że taki skromny, że tak nie... Jezu, ona była przecież na dzień przed śmiercią dosłownie ta pani, ale też o tym myślała. No i proszę Państwa, przejdźmy do tego, zaraz bym tu uporządkował swoje rzeczy. Dla kobiety ważne jest piękno. I to jest bardzo poważne zagadnienie w małżeństwie. Kiedy się Adam odezwał? Pierwszy raz odzywa się, swoje kłopoty z komunikacją przerywa. Otóż Adam je przerywa, kiedy zobaczył Ewę. O, ta jest kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała. Pierwsza się facet odzywa, dlatego że piękno kobiety dodaje mu siły. I Pan Bóg to tak wymyślił. Proszę Państwa, Kiedyś pracowałem w Otwocku i patrzę przez okno, przyszedł młody kościelny, bo proboszcz już mu parę dni to nagabywał, żeby porąbać drewno. Rozebrał się do połowy, muskuły, facet miał taki naprawdę piękny tors, wziął siekierę, miał rąbania drewna na 2 godziny i zaczął walić. Rąbał to drewno fachowo. Przyszły 3 dziewczyny, czy 2, już nie pamiętam, studentki, zatrzepotały rzęsami. Porąbał to drewno w 30 minut. Potem zaczął rąbać pieniek do rąbania drewna. A jak już go porąbał i zaczął rąbać kulę ziemską, to mówiłem, facet, przestań, a wyjdźcie do domu, nie widzicie, co się dzieje. Proszę Państwa, piękno kobiety dodaje siły mężczyźnie. Piękno kobiety daje siły mężczyźnie. Proszę zwrócić uwagę, ludzie od wieków to wiedzieli. I kiedy pójdziecie do galerii sztuki, czy w Moskwie, czy w Warszawie, czy w Helsinkach i będziecie oglądać obrazy, spotkacie wiele obrazów, gdzie kobieta prezentuje swoje piękno. Ona leży na łożu, ona ma rozpuszczone włosy, ona jest naga, to jest akt. Ona ma wpięty włos i ludzie stoją, mówią, Boże, jakie to piękne, jak ona jest piękna. Na palcach jednej ręki policzycie obrazy, gdzie facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę. Bo my, faceci, zmieniamy świat przez pracę aktywną. Proszę mi wybaczyć, ale ten mikrofon na pewno raczej zaprojektował facet. I tę salę projektował facet. I budowali ją faceci. Ale że robili to dla kobiet często, to już tego nie widać. Proszę Państwa, nie jedna pani umiałaby zbudować samolot, nie jedna pani by umiała zbudować dom, tylko że lepiej rozkochać faceta, a on dla ciebie zbuduje 3 samoloty i 4 domy. On dla ciebie zrobi więcej z miłości do ciebie. Tylko właśnie panie chcą same budować. No i to jeszcze dojdę do tego wniosku, że proszę Państwa, my mężczyźni jesteśmy leniami. Jesteśmy leniami dlatego, żeby wyrobić wynalazki. Po co łazić do telewizora, jak można pilota wymyślić? Po co zmywać jak zmywarka może? Po co? To faceci wszystko pomyślali, że pole. I faceci nieraz ten swoje lenistwo próbują przewalczyć w relacjach z kobietami. To czym polega, że kobieta mówi, prosiłam cię od wakacji, żebyś mi pomalował te szafki. Już cię nie będę prosić, już sobie sama pomaluję. A facet mówi, świetny pomysł. Bardzo dobry pomysł, maluj. Jakbyś podsypała konsultację, jestem przed telewizorem, tylko po meczu, bo teraz Barcelona gra. Otóż, drogie panie, trzeba z tym się rozprawiać bezlitośnie. Mówić do męża tak, dom się nam zawali na łeb. Dzieci weźmie opieka społeczna. Nas wyrzucą z pracy, ale ja ci w niczym nie zastąpię cię, co ty masz do zrobienia. Nasz syn ma 18 lat, czy 17, i ty będziesz chodził na wywiadówkę do syna, nie ja. Ja chodziłam, jak miał 7 lat. A teraz ty pójdziesz na wywiadówkę i ty z nim pojedziesz w góry na weekend i ty z nim pogadasz, co się z nim dzieje, bo nam syn odpływa. Faceci są sprytni. Mój kolega ksiądz kiedyś wracał z Lublina samochodem, maluszkiem czerwonym i zabrał autostopowicza, był bez sutanny. Ten facet zaczął po polityce gadać i strasznie przeklinać. No i przeklina, dojechali do Warszawy, mówi, to ile panu płacę? A on mówi, proszę pana, jestem księdzem, nie wezmę od pana pieniędzy, ale niech pan za mnie odmówi różaniec. A on mówi, ojej, pan jest księdzem, a ja tak przeklinałem całą drogę. A różaniec oczywiście, żona odmówi. Gdzie facet z różańcem? No, jakie to słabizna. I proszę Państwa, więc piękno ożywia faceta. Proszę zwrócić uwagę, jak szatan rozegnał sprawę w raju. Ja będę oczywiście parafrazował słowa szatana. Szatan powiedział do Ewy, Ewo, Pan Bóg dał wam wszystko? Dał ci wszystko? Nie. Jednego drzewa nie. Proszę Państwa, kobieta pragnie być tak piękną, żeby ktoś ją tak pokochał, że oddaje wszystko, że facet oddaje całe życie i będzie jej ochroniarzem 24 godziny na dobę. Żeby tak zachwycić kogoś, że odda mi wszystko. Żadna kobieta nie pójdzie na układ, kochanie, chcę się z tobą żenić, ale raz do roku z byłą dziewczyną skoczę sobie w góry na weekend. Ja ci dam byłą dziewczynę. Ja ci pozapominaj o wszystkich byłych dziewczynach. Ja jestem twoja, rozumiesz? I to jest słuszne. I teraz Ewa słyszy, że Pan Bóg jej nie dał wszystkiego. To co, jaki jest wniosek? Nie zachwyciłam Pana Boga. Nie zachwyciłam do końca, że Pan Bóg powiedział, Ewo, no macie tu wszystko, ale jedno drzewo, nie dla ciebie. Gdybym go zachwyciła, to Pan powiedział, wszystko bierz, cały raj bierz. A skoro ja go nie zachwyciłam, bo nie jestem piękna, skoro to i nie zachwyca Adama. A jak nie zachwyca Adama, to on się nie będzie mnie opiekował. A jak się nie będzie mnie opiekował, to grozi nam nieszczęście. Wniosek, muszę mieć na niego oko. Proszę Państwa, co robią kobiety, które przestają wierzyć w swoje piękno? A szatan się bardzo stara, żebyście przestały wierzyć w swoje piękno, drogie panie. Zobacz, jakie masz krzywe włosy, zobacz, zobacz, wszyscy cię nie lubią, tamta się ze mną pokłóciła, pewnie jestem jakaś dziwna, pewnie nie z tego świata, trawa u sąsiada bardziej zielona, ja się starzeję, przytyłam. Co robi kobieta, która przestaje sobie piękno? Zaczyna rządzić mężczyzną. Chodź tu, Adam, masz jabłko, Adam, zjedz jabłko, Adam. I Adaś już powoli działa, jak Ewa chce. Drodzy Państwo, proszę, już to też jest temat na oddzielny sympozjum. Nie bójcie się, Panie, stwierdzeń, facet ma rządzić w rodzinie. Ma rządzić tak jak Jezus, na kolanach przed Tobą ma rządzić. Proszę Państwa, gdyby wszedł w tej chwili tutaj strażak i powiedział, proszę Państwa, proszę natychmiast opuścić tą salę, to byśmy pokornie opuścili tą salę i nie mieli do niego pretensji, że nami rządzi, bo on nam służy, bo on w sobotę siedzi i dostał alarm, że to jest pożar, przyjechał tu nas ratować. Idioci będzie, pan strażak, co pan się tu mówi, co mi pan będzie rozkazywał? Widzę, pan strażak chce, to sam się wywinieć z tej sali. Gdy policjant nas zatrzymuje i mówi, proszę dalej nie jechać, bo jest wypadek, tędy jest objazd, to my nie mówimy, pan mi nie będzie mówił, jak ja mam jechać. Tylko dziękujemy panu policjantowi, że nam rozkazał jechać na okrągło, bo byśmy się wpakowali w jakiś wypadek. Facet to jest ktoś, kto rządzi w domu, myjąc żonie nogi i będąc jej ochroniarzem i poświęcając się dla dzieci, kiedy trzeba. Tylko z tym ochroniarstwem, no to dojdziemy do tematu, jeśli dzisiaj zdążymy. Trzeba być facetem, trzeba być twardym facetem, trzeba być mocnym facetem, a z tym są kłopoty. Pewien pan z panią kupili sobie psa w Warszawie, pod Warszawą mieli dom, mają dom. Piękny wilczur, biegał 3 dni i ta pani go jakoś źle pogłaskała pod włos i on się wściekł i rzucił się na nich i oni uciekli do garażu i siedzą w garażu, wściekły pies biega po podwórku, nie mają komórki, co zrobić? I ten facet mówi do żony, kochanie, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciak, rękawice ogrodnicze, buty ogrodnicze, wypchnął ją na podwórko, mówi, chowaj się za studnią się chowaj, będę cię obstawiał. No więc nieraz panowie dezerterują z tego powodu. Ale drodzy Państwo, to mężczyzna powinien, bo mężczyzna wzrasta w odpowiedzialności. Proszę Państwa, jak facet jest za nic nieodpowiedzialny, to karło wacieje. Jak jest odpowiedzialny za coś, to się rozwija. I trzeba mu dać odpowiedzialność. Pan Jacek Kulikowski opisuje, jak przyszła do niego pewna pani i mówi, mój mąż jest nieodpowiedzialny. A jaką mu pani daje odpowiedzialność? Żadnej nie daje, bo jest nieodpowiedzialny. Ale jak mu pani nie da, to on się nigdy nie zrobi odpowiedzialny. Ja bym mu dała, ale ja bym mu dał, gdyby on był odpowiedzialny. I koło się zamyka. Proszę Państwa, facet się rozwija, kiedy jest odpowiedzialny i się mówi, to należy do ciebie, ja w to nie będę się wtrącać. To jest twoja działka, to jest twoja robota. Wtedy się rozwija. No i właśnie z tym rządzeniem przez kobiety to się często zaczyna przed ślubem już, że kobieta jest niepewna swojego piękna i wtedy sprawdza, kusi faceta erotycznie, żeby był jej posłuszny, to dostanie nagrodę. To dostanie jakiś seks czy erotykę. Pamiętajcie, drogie panie, tu się do młodych dziewcząt zwracam i wy, którzy pracujecie, będziecie pracować w duszpasterstwie. Jeśli chłopak klęka przed kobietą, narzeczony przed narzeczoną i mówi, błagam cię, rozepnij ten guziczek, tylko jeden, daj się pocałować, tylko raz będziemy współżyli, już ostatni raz, już nic więcej, po prostu nie wyrabiam, to trzeba powiedzieć, stary, wstań z tych kolan. Wstań z tych kolan, ty będziesz miał ciężką robotę, bo ja jestem wstrętna baba, będziesz miał ze mną trudne małżeństwo, musisz być silny, a nie żebrać, ślinić się. Weź się w garść, jedź do jakiegoś księdza, pogadaj, zapisz się na jakiś turnus dla facetów, ale ty tu nie płacz mi, chłopaku, bo nie dostałeś buziaka. Oczywiście ja to może mówię w formie za bardzo takiej ostrej, ale coś z tego. A kobieta mówi, o, naprawdę mnie tak pragnie, to chyba jestem piękna. Jeśli tak pragnie przed ślubem i żąda cudzołóstwa przed ślubem, to potem od koleżanki z pracy też zażąda tego samego. Tylko powiedz mu, ty masz być odpowiedzialny, ty masz wielkie zadanie, a nie tylko zaspokajanie erotyczne. Niestety to się wiąże nieraz z poniżaniem. Przepraszam, że ja o tym mówię tak trochę stronniczo. Tutaj na błędy kobiet pokazuję, dlatego że o tym się mało mówi. Proszę mi wierzyć, w ogromnej większości jakichś sporów damsko-męskich się automatycznie staje po stronie kobiety, bo ona jest matką, bo ona jest biedna, on pije. No jak on pije, ona wychowuje dzieci, to wszyscy mówią, wiadomo, czy jest wina. Nie wiadomo, czy jest wina, bo on się może rozpił przez jej ciche działania. Pan Jacek Kulikowski pisze, że 90% alkoholizmu, 90% alkoholizmu u facetów, alkoholizmu, który się zaczął po ślubie, nie przed ślubem, wynika z odrzucenia mężczyzny przez kobietę w wymiarze erotycznym. Kobieta się nieraz bawi facetem. Może dostaniesz, może nie dostaniesz. On do niej mówi, słuchaj, kupiłabyś sobie taką bieliznę czerwoną. Ty zboczeńco, ty jeden, ty, co ty ze mnie robisz, jakąś ulicznicę? Co ty? On tylko poprosił, żeby ona coś czerwonego sobie kupiła, no Boże. I on potem mówi, wynocha, nic nie dostaniesz. I on mówi, tak się spije, że się zemszczę na tobie. Za to, żeś mnie tak poniżyła. Niesłusznie. I tak się nieraz dzieje. I kobieta potem przychodzi i mówi, mój mąż pije. A nie wie pani dlaczego? Nie mam pojęcia. Może to te koledzy go tak namawiają, może. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. A ona czuje, co się stało. Ona czuje się, boi się do tego przyznać. Nieraz próbuje sama ratować sytuację i przychodzi do męża, mówi, kochanie, proszę cię, przestań pić. Przyjdź jutro trzeźwy, zrobimy sobie taki dzień jak kiedyś, pamiętasz, taki nasz dzień. I on mówi, wzruszyła mnie ta kobieta. Ani kropli nie wypiłem, wróciłem do domu. Ona była ubrana pięknie, stół ze świecą, moje ulubione danie, zjedliśmy, no nawet się rozmowa klei. Potem ona mówi, chodź, pójdziemy sobie do dużego pokoju, usiedliśmy w narożniku, ona zaparzyła cappuccino, ciastko mi dała, włączyła serial, położyła mi głowę na ramieniu i ten facet mi opowiadał, tak jem to ciastko, piję to cappuccino, patrzę na ten serial, patrzę na żonę i mówię, Jezu, jak ja się jutro spiję. Jak jadam do wiwatu, jak mnie to cappuccino mgli, coś ostrego, błagam ogórka. Drogie panie, nigdy nie wciągniecie, tak samo jak my nie wciągniemy was w swój świat. Was w swój świat, tak samo wy nas nie wciągniecie. To mężczyzna musi pomóc takiemu mężczyźnie odzyskać dla niego imię. Jeszcze może skończę ten temat rządzących kobiet facetami. Mój kolega chodził po kolędzie i wszyscy go w domu pytali, czy był już pod 19. A on mówi, jeszcze nie, to ksiądz idzie pod 19, bo tam księdza potrzeba. No więc on następne mieszkanie, był ksiądz pod 19, oj niech ksiądz tam idzie. I wszyscy mu to o tej 19 mówią. No i w końcu stoi przed drzwiami 19, nacisnął guzik, przeżegnał się, otwiera kobieta, on mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ona po wojsku był, na wieki wieków, można, oczywiście. Czy pomodlimy się, życzę sobie tego. Pomodlili się, siadają. On mówi, państwo jesteście szczęśliwym małżeństwem? Ona mówi, szczęśliwym. A pan? Ona mówi, też. I ona mówi, proszę księdza, nie będziemy o tym za dużo mówić, bo już wiedziała, że jest nas dopuszczony przez sąsiadów. Ja księdzu powiem krótko. Ja się modliłam o dobrego męża i mam dobrego męża. On się nie modlił, to ma jak ma. Drogie panie, w waszym interesie jest, żeby mąż był w domu ważny. Oczywiście właśnie nieważne, żeby żoną skocz po piwo, włącz mi telewizor, piżamkę czystą daj. Nie. Zresztą wy to wszystko dla męża zrobicie, jak widzicie, że on będzie waszym ochroniarzem. Tylko trzeba, w waszym interesie jest, żeby mąż był ważny w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby dla dzieci to był ojciec. Pan Jacek Polikowski mówi, że są kłopoty, bo jak się rodzi dziecko, to od razu wie, która to jest mama. Mamę poznaje po głosie, bo 9 miesięcy słuchał tego głosu tylko przez brzuszek. Mamę poznaje po zapachu, mamę poznaje po dotyku. Ale który to jest ojciec? To dziecko ma nieraz kłopoty, bo jak tu jest ojciec, tu dziadek przychodzi, wujek wpada, brat starszy. I trzeba dziecku pokazać, który to jest ten ojciec. Najważniejsze, niektóre kobiety wykonują same na sobie wyrok przez to, że poniżają, czy wykorzystują różne sytuacje do poniżenia ojca. Jedna pani mi dała jakieś piękne świadectwo, że jej mąż przyszedł do domu pijaniutki. No po prostu otwiera drzwi, a tu czy guma stoi. Ona go złapała za pas, on jej się przelewa, dzieci przyleciały, co z tatusiem się dzieje? Ona, idźcie, odejdźcie, tatuś się źle czuje, on tu się jej przelewa, ja go prowadzę do pokoju. W końcu go wrzuciłam na wersalkę, w butach, już nie zdejmowałam tego, w marynarki. Ale to tatuś, a dlaczego tatuś? Tatuś jest chory, jutro tatuś z wami porozmawia, to wszystko wyjaśni. Proszę Państwa, genialnie mądra kobieta. Ile kobiet robi odwrotnie? Przyjdzie facet pijany, uwali się w przedpokoju, żona mówi, dzieci, chodźcie, wszystkie dzieci do mnie. O, to jest wasz ojciec, o. Zapamiętajcie, jak wygląda. Przyjrzyjcie mu się dobrze, o, jak wymiotuje teraz, o, przyjrzyjcie mu się dobrze. Proszę Państwa, to jest samobójstwo. To jest gol strzelony samemu sobie. Ksiądz Mirosław Maliński opowiada, że był kiedyś jako kleryk na pielgrzymce chyba. Przyszli do domu zaproszeni przez gospodynię na obiad. Księża sobie usiedli przy stole. Przychodzi taki kajtek paroletni. Podchodzi do jednego księdza i mówi, tu się nie siedzi, tu siedzi tata. No to on wstał, zmienił miejsce. Przyszedł ojciec, usiadł, pobłogosławił cały posiłek. Nie ksiądz, tylko tata, bo to jego dom. I potem była burza po obiedzie. Pioruny walą. Ten ksiądz Mirosław sobie otworzył okno. Patrzy, świeże powietrze. Się tam. A ten chłopak stanął, przyszedł obok niego. I mówi, ty się nie boisz burzy? Nie boję się. A dlaczego się nie boisz? Bo tata jest w domu. Tata złapie piorun jak trzeba. Tata złapie piorun. Więc niektórzy mówią, trzeba pokazać dziecku właśnie ten szacunek. Niektórzy mówią, miejsce współczesnego ojca to jest oparte o lodówkę z talerzem, utylizuje odpady z ostatniego tygodnia. Ale niekiedy tak jest, ja to widziałem, że ojciec ma jakąś leżankę w kuchni i tam się sam żywi i tak dalej. Proszę Państwa, księże drogi, może bez przerwy już byśmy dojechali do za 15:05 i będziemy się szykować do mszy, co? Jak Państwo, bo jak zrobimy przerwę, to się znowu kwadrans poleci do tyłu, a już Państwo jakoś tak ładnie słuchacie. To ja tylko popatrzę, No tak, proszę Państwa, więc Adam jest sam, Bóg, jeszcze dojdę do wcześniejszego fragmentu Biblii, żeby zobaczyć. Bóg stwarza rozdzielając, stworzył niebo i ziemię, oddzielił niebo od ziemi, stworzył lądy i morza, stworzył światło i ciemność, stworzył ssaki i gady, płazy, porozdzielał, stworzył człowieka, rozdzielił od całego stworzenia i rozdzielił Adama od Ewy. Bóg stwarza różnicując. Szatan chce to wszystko zmieszać, żeby to była jedna wielka magma taka. I proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj dzieci przestają się odróżniać od dorosłych, mężczyźni od kobiet, żeby było wszystko, żeby było jedno. Nawet niektórzy wpadają na pomysł tak, jeśli urodziło się nam dziecko, a żona więcej zarabia, to niech facet się zajmuje niemowlakiem, a żona będzie pracować, bo więcej kasy zarobi. Pan Jacek Kulikowski mówi, że to jest nie do przyjęcia. Żona jest stworzona do wprowadzenia dziecka w świat, kiedy ono jest malutkie. Została do tego stworzona. Proszę Państwa, ja to potwierdzam całym sobą. Jak nieraz były takie sytuacje w domu u mnie, że mama gdzieś wyjechała, czy była w szpitalu, co się zdarzyło, i ojciec mnie kąpał, to ja wiedziałem, że ten stwór, co stoi naprzeciwko mnie, nie jest stworzony do kąpania mnie jako dziecka. Jak ojciec mi wsadzał paluchy do uszu, to mi mózg rozwalało, prawda? Jak mnie wycierał, to ze skórą mnie wycierał. Ojciec pachniał papierochami, był tu zarośnięty, taki twardy, taki niedobry. Niósł mnie do łóżka, potem ja mówię, tato, zaśpiewaj mi kołysankę. To ojciec śpiewał mi kołysanki, śpi, syneczku, śpi. Wojskowe mi śpiewał kołysanki. Ja się denerwowałem w łóżku, spać nie mogłem. Jak przychodziła mama, te paluszki po prostu tak pracowały, że ja nic nie czułem. Włosy miała długie, pachnące, mięciutka była, pachniała perfumami. Do łóżka zaniosła jeszcze taką kołderkę pod nóżki, to wszystko, kołysanki o Jasiu i Małgosi, wszystko śpiewało. Proszę, jak mi ktoś mówi, że to jest to samo, to absolutnie nie jest to samo. Mężczyzna potem ma wkroczyć do akcji, chociaż dziecko powinno już od początku mieć kontakt z ojcem, żeby znać jego zapach, głos, żeby tym przenikać. Proszę Państwa, jeszcze jest taka jedna sprawa. Duszpasterz kiedyś Siedlec mi mówił, niech ksiądz mówi wszystkim, że relacja małżeńska jest ważniejsza od relacji rodzice-dzieci. Nam się wydaje odwrotnie. Jak kobieta patrzy na małe dziecko, to mówi, trzeba się nim opiekować, trzeba mu wszystko... A ten mój mąż, on se da radę, to jest cwany. Ja nie muszę się nim zajmować, on se da radę. Z dzieciaczkiem, to ja muszę być cały czas dzieciaczkiem. Ten facet mi mówił, proszę księdza, przez pierwszych kilkanaście lat miłość matki do dziecka będzie niezagrożona. Dziecko jest tak uzależnione od mamy, kocha mamę, że problemy się zaczynają 18 lat, 19, różnie może być. Natomiast miłość z mężem jest cały czas zagrożona. Wystarczy miesiąc nieuwagi i może się sypnąć. Poza tym pamiętajcie Państwo, z mężem, z żoną masz sakrament, z dziećmi nie masz sakramentu. I jeszcze jedno, dzieci kiedyś odejdą, mąż, żona zostanie. Nieraz dzieci wychodzą z domu, żenią się, idą na studia, kobieta patrzy, jakiś facet chodzi po mieszkaniu. O rany mąż! Tyle lat się zajmowałem dziećmi, że nie miałem czasu dla niego. No właśnie, ja pytam nieraz małżonków, kiedy ostatni raz byliście na dancingu? Oj, proszę księdza, na dancingu, kto tam by miał w głowie dancing? Tak, tak. Proszę Państwa, całkiem poważnie, zrezygnować, jeśli nie macie czasu, z jednego nabożeństwa Drogi Krzyżowej i odbić to w maju, pójść na dancing. Naprawdę. Bo nieraz są tacy pobożni, że na wszystkie... Kiedy ostatni raz kupiliście sobie butelkę wina, tak w piątek wieczorem dzieciaki śpią, a wy dla śmichu żeście sobie wypili i wygłupialiście się. Kiedy ostatni raz? Oj, proszę księdza, to my na biednych wolimy dać. Niedługo wy będziecie biedni już. Także możecie sobie kupić jako potencjalni biedni. Niejedno małżeństwo się stało biedne przez to, że właśnie się w ogóle o to nie troszczyli. Że w ogóle się o to... Są kobiety, które mówią, ja nie będę dbać o siebie. Nie będę się malować, nie będę się... Bo jak mnie kocha, to mnie będzie kochał i taką. Nie, proszę Państwa. Nie tak. Oczywiście nie robić z siebie jakiś... Ale troska o piękno. Jeszcze może skończę z tym pięknem. chodzi o piękno oczywiście nie ciała, ale ja znam kobiety, które mają 80 lat i są piękne, chociaż nie są atrakcyjne erotycznie. A znam kobiety, które mają 25 lat, które są smutne, ołowiane, ja mówię plastikowe, bo ona przytyła pół kilo, jest załamana, świat się jej zawalił. Piękno leży w oczach kobiety. Ja znam siostry zakonne, które są tak opatulone, mają tutaj te welony, to wszystko tak, że widać tylko kawałek twarzy, a mają tak piękne oczy, mają tak piękny uśmiech, że nie można oderwać wzroku. A nieraz kobieta idzie atrakcyjna, jak to się mówi, taka laska, idzie ulicą, człowiek patrzy, no może ona jest atrakcyjna, ale niebezpieczna, to na kilometr widać, że ma jakieś kłopoty i że jest taka jakaś koloru sinego. Dlatego o piękno trzeba dbać. O piękno trzeba dbać i to mężczyznę też dotyczy, ale bardziej i bardziej kobietę, bo małżeństwo, szatan chcąc rozwalić wasze małżeństwo, zacznie od kobiety. Jesteś brzydka, jesteś głupia, jesteś niedobra. Inne kobiety, zobacz jak żyją, jak i mają facetów, a ty co? Kiedy Maria ruszała na swoją misję, Pan Bóg jej nie powiedział, no Maryjo, weź się w garść, weź miała ciężką robotę, musisz się sprężyć, musisz być silna. On jej powiedział, zdrowaś Mario. Co to znaczy zdrowy? Zdrowy to ma wszystko w normie. 36,6, ciśnienie ma 80 na 120, wszystko ma w normie. Zdrowaś Mario, masz wszystko w porządku. Nieraz pytam kobiet, jaka pani jest, proszę księdza, za gruba, za bałaganiara i za dużo pieniędzy wydaje, za mało czytam, za mało się modli, za mało zajmuję się mężem. A co pani ma tak akurat? Nic. A jakie jest pani imię? Urządzenie kuchenne jest. Urządzenie kuchenne. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna. Proszę Państwa, łaska to jest światło. Czy któryś, ja bym zapytał pań, czy któryś facet, na pewno ci mówili piękne, jesteś śliczne, jesteś usteczka, masz oczy. Czy któryś z facetów powiedział pani, jesteś pełna światła. Ty świecisz, rozumiesz? To jest nieprawdopodobny komplement. Łaski pełna. Pan z tobą, Bóg jest z tobą. Nie jesteś grzeszna, nie jesteś ladacznica. Błogosławiona jesteś między niewiastami, jesteś wyjątkowa. Co jest dla pań tragedią? Przyjść na wesele, przyjść na... I druga ma taką samą kieckę. No to jest dramat po prostu. Jesteś niepowtarzalna, błogosławiona między niewiastami, błogosławiony owoc swojego łona. Co dla kobiet jest największą radością? Nawet nie jak ktoś ją chwali, jak dziecko. Jakie panie ma śliczne dziecko. O, jaki ksiądz miły, ale jak naprawdę, jaki inteligentny, jaki piękny. Ten... Ona jest, wolisz 100 razy, żebym ja mówił komplementy jej dziecku niż jej. Błogosławiony owoc twojego łona. Rozumiesz, twoje dziecko będzie nieprawdopodobne, będzie pełne błogosławieństwa. Szatan przychodzi i do was, drogie panie, i mówi tak. Głupia Beato. Głupia Beato, brudna Beato, chora Beato, grzechu pełna, diabeł z tobą, przeklęta jesteś między niewiastami, jesteś najgorsza z wszystkich swoich koleżanek i przeklęta owoc. Patrz, twoje dzieci jakieś takie niezdarne, jakieś takie, to nie umie się zachować w towarzystwie i chce rozwalić wasze małżeństwo. Trzeba iść do konfesjonału, do najlepszego gabinetu kosmetycznego świata, konfesjonał. Oczyścić serce i wyjść stamtąd z przekonaniem, że jestem kochana przez Boga i że to był głos diabelski. Więc ta rola ojca i troska o relację małżeńską. Proszę Państwa, są żony, które są ambitne. Jak on coś raz zrobi, to od razu kara, rozstrzelanie. A są żony mądre. Ja, broń Boże, nie chcę, proszę Pani, mówić, żeby się Pani nigdy nie podkładała, żeby nie dawała się wyrobić, ale a trzeba być mądrym. Słyszałem ostatnio taki przykład, że w jednym małżeństwie się średnio tak układało. I ten facet był kibicem piłkarskim. I już żonie mówi mecz, w środę mecz, ale meczyk. Dobrze, już oglądaj ten mecz. I on w środę, meczyk, usiadł, wszystko przygotowane. Nagle deszcz lunął, a mieli starą satelitę, ten transporter i talerz. I obraz na ekranie, deszcz smoczył wszystko i facet załamany, Jezu, no nie obejrzę meczu przez ten deszcz, kurczę, żebym wiedział, tą satelitę wymienił, ale to... Żona mówi, poczekaj, ty bidoku kibicu. Poszła na balkon, rozłożyła parasol nad talerz, suszarkę do włosów na ekspander i facet, widać. I ona 45 minut drugiej połowy stała z parasolem nad talerzem. On poszedł, powiedział, kochanie, na wszystkie zakupy będę z tobą jeździł. Wszędzie, gdzie sobie życzysz. Ona mówi, nie zobiecuj za dużo mi. Ale naprawdę tak go wzruszyła, że ona w jakimś płaszczu ortalionowym na tym stadionie stała. Przecież to można i tak. Można od razu faceta sklasyfikować. Wojnę można wywołać, ale czekajcie z tym na ostatni moment. Jeszcze można dużo wcześniej zrobić dużo. Więc dlatego to rozdzielanie, świat dzisiaj zwariował na tym mieszaniu. Właśnie, że kobieta jest identyczna jak mężczyzna, mężczyzna identyczna jak kobieta. Wy to widzicie w Bielsku, co ja widzę w Warszawie, ta straż miejska często jest sfeminizowana. Panie chodzą w tych mundurach, mają piękne czapki, spod czapki puklerze, włosów takie, blondynki spięte, nieraz ma warkocz. I ta pałka u boku gazu zawiącej kajdanki. Ja może grzeszę, ale nieraz może mnie Pan Bóg ukaże, ale proszę Państwa, ja się nieraz zastanawiam, jak ona by mnie obezwładniała. Taka kobieta, 1,60 m do mnie podeszła, jak ona mnie na glebę przerzuciła. Mówię, no ale może mi Pan Bóg kiedyś pokaże i to się stanie. Proszę Państwa, zawsze byli łobuziaki i zawsze trzeba było bezpieczeństwa. Od wieków panie siedziały sobie w kawiarniach, panowie z pałkami chodzili dookoła, a teraz na Starym Mieście w Warszawie faceci piją żywca, a dookoła chodzą panie z pałkami. Jak tych facetów ktoś napadnie, to taki pan biegnie do tej pani z pałką i mówi, proszę panią, a on się bije. Wtedy przychodzi pani z pałką i robi, buch, ty bandyto, ty niedobry bandyto, buch, 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 nie bij tego pana. I bandyta mówi, już nie będę. I wtedy ta pani chowa pałkę. Tak. Więc to są różne światy. My jesteśmy różnymi światami i to jest przepiękne, bo my się patrzymy na wasz świat i się dziwimy, wy się patrzycie na nasz świat i się dziwimy. Dlatego wszelkie udzielanie sobie nieraz porad jest ryzykowne. Jak kobieta prosi, pisze do faceta o jakąś poradę. Była taka sytuacja, że kobieta pojechała na zakupy, wzięła samochód, ujechała kilometr i samochód, silnik zgasł. No ona mówi, co tu robić? Wraca do domu, a tu mąż z sąsiadką w ostrych przytulaniach. I załamana, pisze do gazety. Droga gazeto, pojechałam na zakupy, samochód się zepsuł, wróciłam, męża nakryłam z sąsiadką. Co mam robić? Facet odpisuje. Sprawdź instalację elektryczną. I zobacz, czy akumulator się nie wyczerpał. Proszę Państwa, jeszcze taką historię słyszałem, ja dokładnie nie powtórzę, że facet, chłopak z dziewczyną chodzili i wsiedli do samochodu, on chce odpalić silnik, ona mówi, poczekaj, widzę, że nie pamiętasz. My jesteśmy już rok ze sobą. On mówi, o Jezu, rok. Ona mówi, kurczę, w ogóle się nie ucieszył. Ona mówi, ale nie cieszysz się? On mówi, cieszę, tylko wiesz, to wszystko jakoś pustoszeje, wycieka, to wszystko jakoś tak... Ale o co ci chodzi? Nie, po prostu widzę, że to już koniec może być. Ale po co ja ci o tym mówiłam? Wiecie, się okazało, jak ona powiedziała, że jest rok ze sobą, jemu się przypomniało, że rok temu robił przegląd samochodów ten dzień. I mówi, że wycieka, że olej mu wyciekał i że już ma być wymiana oleju i że to już się kończy, kończy się termina, gwarancja samochodu, a ona cały czas zbiera to do siebie. My widzimy, prawda, jak ci z tymi karawkami. My widzimy to samo, ale widzimy co innego. Proszę Państwa, małżeństwo jest trudne. Ja jestem księdzem, ale ja tak, nie mówcie tego za głośno, uważam, że małżeństwo jest trudniejsze od kapłaństwa, chociaż to na pewno by różno było porównać. Małżeństwo jest trudne i w wielkim błędzie są ci, którzy wydaje się, że to jest proste. Ja nieraz pytam młodych ludzi, czy wy będziecie potrafili być małżonkiem. No przecież za co tu potrafić? No, się rano wstaje, się żonę budzi, się idzie do roboty, się z roboty dzwoni, co kupić w sklepie, żona mówi, Serżu, te damski weź w twarożek wiejski, się wraca do domu, się jeś, obiad, się właśnie coś obejrzy w telewizji, się w nocy kocha bez grzechu, można już się współżyć, to jest proste. John Eldridge napisał, małżeństwo to jest taka sytuacja, jakby wściekłego kota i wściekłego psa wrzucić do łodzi podwodnej, zamknąć za nimi luk, puścić ich w podróż dookoła świata, dzwonić co tydzień i pytać, co u was słychać. On mówił, że udane małżeństwo, mam nadzieję, że takie są na sali, udane małżeństwo jest to cud i dowód na istnienie Pana Boga. To jest po ludzku totalnie niemożliwe, totalnie niemożliwe. Dlatego są ludzie, którzy nie dadzą rady. Nie dadzą rady. I Eldridge pisze, że są ludzie, którzy na zaproszeniach powinni pisać tak. Adam Kowalski, Ewa Malinowska. Zapraszają na ślub, który odbędzie się w tym i w tym kościele, potem zapraszamy na przyjęcie, przewidywany rozpad małżeństwa w 2024 roku. Są ludzie, którzy nie dadzą rady. Po prostu, proszę Państwa, ja mówię tak, żeby ktoś został księdzem, musi 6 lat być w seminarium, 6 lat, dzień i noc go obserwują, no wyjeżdża tam na wakacje. Jak dojdą do wniosku, że on jest dobry, można go święcić, to go biskup wyświęci, i da mu pod opiekę ministrantów proboszcz, jak pójdzie gdzieś jako wikariusz. A jak będzie dobry, to za 10 lat zostanie proboszczem małej parafii. Po 6 latach przygotowania, 6 latach, przez najlepszych księży, jakich biskup ma do dyspozycji diecezji. A są ludzie, którzy mieli potworne małżeństwo rodziców, kłótnie, awantury, nigdy nie rozmawiali z nikim o małżeństwie, nie przeczytali żadnej książki o małżeństwie, nie byli na żadnych rekolekcjach małżeńskich i oni mówią, że będą potrafili być małżonkami. To jest niemożliwe. Tylko co wtedy? Kiedy im się sypnie, to trzeba prosić o pomoc. Wiecie, co jest tragedią wielu małżeństw? Ja uważam, że tysiące małżeństw można by uruchomić, gdyby oni usiedli i powiedzieli, nie potrafimy, i ty nie potrafisz, i ja nie potrafię. Szukajmy pomocy. Natomiast oni często mówią rozwód, bo są tak pyszni, że oni nie będzie mówił coś tam o pomocy. Ja mówię tak, jak się idzie w góry, to się bierze apteczkę. Bandaż, plaster, coś przeciwbólowego, coś tam jeszcze innego. Jak idziecie w góry małżeńskie, weźcie ze sobą apteczkę. A w apteczce telefon do księdza, który was kiedyś ratował, adres domu rekolekcyjnego, 10 kaset z nagraniami tych konferencji, które kiedyś was poruszyły, 3 książki, które przemieniły wasze serce i wszystko to trzymajcie na czarną godzinę. Jak się zbliży czarna godzina, zrywajcie opakowanie, dzwońcie do księdza, dzwońcie do psychoterapeuty, jedźcie na rekolekcję, czytajcie książki i ratujcie się, choćby to miało długo trwać. A tym bardziej, że małżeństwo często nieraz bywa zaatakowane oczywiście z grubej rury, romans męża, romans żony, a nieraz zaczyna się to od drobiazgów. W Księdze Pieśni nad Pieśniami, rozdział 2, znajdują, wiecie, państwo słyszeliście nieraz Pieśń nad Pieśniami, czytaliście ją, o mój miły biegnie do mnie jak gazela, o moja miła wygląda przez okno, no romans erotyczny. I nagle ni stąd, ni zowąd w 2 rozdziale, pochwyćcie nam lisy, które pustoszą nasze winnice. Jezu, jakie lisy, jakie pustoszą nasze winnice. Kochani, na pewno wielu z was ma działkę i na pewno zdarzyło się wam, żeście działeczkę ładnie zagrabili, posialiście trawkę, trawniczek idealnie równy, przyjeżdżacie w sobotę, a tu krecik podziałał. Takich narobił troszeczkę kupeczek. Wtedy ma się ochotę wziąć bejsbolę i powiedzieć, chodź na tu krecik, ci łeb rozwalę. Taki mały krecik. Proszę Państwa, często w małżeństwie zaczynają się kłopoty od tego, że Edrich mówi, moja żona to jest po prostu wytrwała nieprawdopodobnie. Zawsze jak idę do łazienki, odkręcam wodę, terma się zapala gazowa, zaczynam myć ręce, chlapię tu, ona coś z kuchni zaczyna do mnie mówić. Mówi, ja myję te ręce, nic nie słyszę. Mówi, umyję, ona wchodzi do łazienki. No i co ty o tym sądzisz? Nie mów do mnie, jak jestem w łazience i myję ręce. Ale ona mówi, mój mąż, jak jedziemy do sklepu, supermarketu i ma gdzieś zaparkować, to mówię, tu jest miejsce. Minął. No czegoś minął, znajdę lepsze. I jeździ, no miejsce skręcaj tutaj, poczekaj, znajdę lepsze. To ty sobie szukaj miejsca, potem zadzwoń do mnie z komórki, gdzie jesteś, ja idę na zakupy. Czy tak samo, jak opisuję w Dzikim Sercu, że dziecko ich prosi, tato, mamo, przyjedź dzisiaj do szkoły, przyjedźcie, bo ja gram przedstawienie i gram główną rolę i błagam was, nie spóźnijcie się. No i mąż, żona wsiadają w samochód, gdzieś się tam pod pracą umówili, jadą, żeby nie spóźnić się, korek. 15 minut do przedstawienia. Dziecko prosiło, żeby się nie spóźnili, oni stoją w korku. One oczywiście mieszkają tam 20 lat, a żona mówi, kochanie, tu jest taki objazd. Tak jakbym powiedzieć w Bielsku Białej, kochanie, pokażę ci drogę na dworzec. Ja wiem, jaka jest droga na dworzec. I ona mówi, kochanie, to jest taki objazd. Wiem, że to jest objazd, nie musisz mi przypominać. On już jest wściekły, bo czeka na ten samochód, kiedy ruszy. I mówi, gdyby w tym momencie w samochodzie był prawnik z pozwem rozwodowym, to bym podpisał. Słowo honoru. Dobrze, że nie było tego prawnika z pozwem rozwodowym. Bo diabeł mówił, ona ci tak zawsze mówi. Tak, ona mi tak zawsze mówi. Inne kobiety tak mężom nie mówią. Ona ci to mówi specjalnie. No jasne, że ona mi to mówi specjalnie. Dawaj ten pozew rozwodowy, podpisuję. Więc zaczyna się to niekiedy od takich właśnie drobiazgów. Ale główny zarzut, który my mamy do siebie, proszę Państwa, to jest taki, że mężczyźni mają zarzut do kobiet, że są kobietami, a kobiety mają zarzut do facetów, że są facetami. Kiedyś pan Jacek Kulikowski opowiadał, że przyszedł do niego gość, który mówi, żona mnie opuściła. Ale ja jestem naukowcem i ja wszystko precyzyjnie opisałem. Proszę, to jest zeszyt stukartkowy. Pan Jacek zaczął przeglądać ten zeszyt. Tam jest proces rozkładu małżeństwa opisany. I on tak patrzy, mówi, panie kochany, pan ma do żony jeden zarzut, że ona jest kobietą. Wszystko, co pan opisał, to są klasyczne zachowania normalnej, zdrowej kobiety, a pan pisze, że to właśnie jest źle. Proszę państwa, znacie ten tekst z Pisma Świętego, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną i rozmnażajcie się. Kochani, wiemy doskonale, na tyle, na ile się znamy, na fizjologii, wiemy w akcie seksualnym kto kogo zapładnia. To nie jest tak, że wieczorem mąż mówi do żony, to kto kogo dzisiaj zapładnia. No wiadomo, gdzie jest plemnicze, gdzie jest jajeczko, to wszyscy wiemy. Więc jest różnica. Inaczej w akcie seksualnym poczęcia dziecka uczestniczy kobieta, inaczej uczestniczy mężczyzna. I tak samo w tym czyńcie sobie ziemię poddaną jest różnica. Kobieta inaczej czyni sobie ziemię poddaną, a mężczyzna inaczej ziemię poddaną. Trzeba odczytać naturę. Trzeba odczytać naturę, trzeba się jej uczyć. No tak. Są takie tajemnice dla nas mężczyzn, które są niepojęte. Proszę Państwa, kobiety myślą nieraz, że jak mężczyzna kocha, to się domyśli. To ja przerabiałem z siostrami zakonnymi. Żona chodzi, milczy w domu 2 tygodnie. Mąż nie wytrzymuje i mówi, kochanie, co się dzieje? O co chodzi? A ona mówi, przecież wyraźnie milczę. Wyraźnie milczę, że chciałabym, żebyśmy poszli do filharmonii. A on mówi, to trzeba było powiedzieć. Jakbyś kochał, to byś się domyślił. Drogie panie, my jesteśmy geniuszami, ale trzeba powiedzieć facetowi, chce iść do filharmonii i zostawić mu 2 tygodnie. On się dowie, co to jest filharmonia, gdzie jest filharmonia, jak się kupuje bilety do filharmonii. Przyjdzie za 2 tygodnie, powie, kochanie, jutro idziemy, na 18 mam bilety. Natomiast z domyślaniem się jest trudne. Tak samo jak kobieta powinna nauczyć, mówiłem przez nauczycielką, mężczyznę dotykać siebie. Powinna wziąć za rękę, mówić, tu mnie dotykaj mocno, tu mnie dotykaj lekko, tu mnie pogłasz, tu uważaj, bo to boli. Jedna pani bardzo cierpiała, jak mąż wracał z pracy, powiedział, że zaraz jej założy swojego Nelsona małżeńskiego. Tak ją ściskał, że jej już wszystko bolało. I ona, jak wszedł, szła, to ona mówi, o Jezu, zaraz mnie będzie boleć znowu. I na 25-lecie mu powiedziała, wiesz, jak ty wracasz z pracy, to ja zawsze drżałam. Dlaczego? Boś ty mnie tak ściskał, to trzeba było powiedzieć, a nie chciałem ci robić przykrości. 20 lat poświęcenia to jak z tym parasolem nad tym. Mówiłem o odpowiedzialności faceta. Proszę zwrócić uwagę w Księdze Rodzaju. Ewa zgrzeszyła pierwsza. Pan Bóg powinien ją wziąć pierwszą na rozmowę. Ale Pan Bóg nie chce rozmawiać z Ewą. Pan Bóg mówi, Adamie, co tam się u was dzieje? Proszę Państwa, jak jest kryzys w małżeństwie, to facet, chodź na tutaj. Co się u was dzieje? Ty jesteś kapitanem na okręcie. Ty dostajesz wszystkie predyspozycje. Co się... A to ona, bo ona mnie... Co ona? Dlaczego dałeś się zdominować? Spotyka mnie facet, proszęca, wyrzuciła mnie z domu żona. Ja mówię, jak to pana wyrzuciła? No, powiedziała, wynoś się. I co pan zrobił? Wyniosłem się. Ja mówię, panie, to jest pana dom? Nie w znaczeniu prawnym, tylko duchowym. To jest pana dom, pana dzieci, pana żona? No moja. To wracaj pan i wgryzuj się pan w parapet. Jak będzie chciała pana wyrzucić, to żeby grom musiała wzywać komandosów. Ale on oczywiście miał winę. Miał winę, był winny. Ona nie wyrobiła, jego wyrzuciła. To idź się pan wyspowiadaj, zrób pan postanowienie poprawy. Jeśli to naprawienie wymaga czasu, to pan miesiąc, dwa poćwicz, a potem wracaj pan do żony i bądź pan odpowiedzialny. Proszę Państwa, kiedyś była taka sytuacja, że pewien ksiądz, pracując w jakiejś tam instytucji świeckiej, zakochał się pewnej pani świeckiej. No i doszedł do wniosku, że on zostawi kapłaństwo i będzie mieszkał z tą panią. No i zostawił kapłaństwo, poinformował biskupa, że odstępuje od kapłaństwa, zamieszkał z tą panią. Sobie któregoś dnia siedzą rano, a tu do drzwi otwiera, stoi jego ojciec, tego księdza. Pakuj się, synek, mówi, jedziemy do domu. Jak mnie nie będzie na świecie, to sobie ze swoim nazwiskiem robił, co chcesz, ale ja żyję i ja na to nie pozwolę. A tej pani dziękujemy, mówi. On zbaraniał, mówi, pakuj się, czekam na ciebie 3 minuty. Jak się nie wyjdziesz, będę tu siedział, to umrę na tych schodach. Spakował się, pojechał i po 2 miesiącach wrócił do kapłaństwa. Ojciec mu przemówił do rozumu. To jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność ojca, odpowiedzialność mężczyzny. Dlatego Pan Bóg chce pierwszy rozmawiać z Adamem. Tak jak wam mówiłem, nie można mówić, że mąż jest nieodpowiedzialny, trzeba po prostu dać mu szansę odpowiedzialności. Co jeszcze? To już. Aha, czego mężczyzna oczekuje od kobiety? Kobieta oczekuje wysłuchania. Otóż, proszę Państwa, mężczyzna oczekuje od kobiety podziwu. I nie chodzi o to, żeby kłamać, ale to jesteś genialny malarz, jak on nie odróżnia końca pędzla od pędzla. To nie. Ale mówię nieraz do kobiet, bo jest straszny kłopot z tym. Może mi to, drogie panie, jakoś wytłumaczy. Jest straszny kłopot. Mówię do kobiet, pochwal swojego męża. A za co mam go chwalić? A że jest mądry. A to co, ja głupio jestem? Ja nieraz mówię tak bardzo rzeczowo, żeby nie było naciągania. Proszę Państwa, do małżeństwa. Macie samochód? Mamy. Ile lat? No, ze 30 od początku małżeństwa. Kto przeważnie prowadzi? No mąż. Mieliście kiedyś wypadek? Nigdy. Nawet stłuczki. Podziękowała pani za to? Czy wie pani, ile razy on podejmował decyzję? Wyprzedzać na trzeciego, czy nie wyprzedzać? Jest kołoleć, próbował hamować. Zmieniać opony, nie zmieniać opony. Jechać tu pod górę, czy pojechać tym... Ominął samochód jakiś... Przecież gdyby się raz pomylił, byście mogli już nie żyć. Całą rodziną. A jednak żyjecie. Dobrze to robi? No, trzeba przyznać. No to niech pani idzie do męża i powie, chodź, no to mój kubico kochany, niech cię przytulę. Oczywiście facet powie po męsku, a się jeździ tam się. Się jeździ już tam, nie wpadaj w te swoje emocje, ojej. Ale w duchu powie, kurczę, pochwaliła mnie. Proszę państwa, jest taki film amerykański, najprawdopodobniej bokser, gdzie żona przychodzi do męża, który ma stoczyć walkę, nie o tytuł, o pieniądze, bo nie ma nam chleb i na mleko dla dzieci. I ona podchodzi, mąż się boi tej walki, bo jest trudna, będzie. I mówi, kochanie, chcę ci powiedzieć dwie rzeczy. Jesteś wielki i zawsze jestem z tobą. Pamiętaj o tych dwóch rzeczach. Proszę pani, to jest wszystko, co mężczyzna chce usłyszeć. Jesteś wielki, widzę, jak pracujesz, starasz się. Nawet mężczyźnie, który wychodzi z nałogu alkoholizmu, trzeba powiedzieć, jesteś wielki. Patrz, już miesiąc nie pijesz. I zawsze jestem z tobą. I tu są rzeczywiście duże kłopoty. Pewnie pan mi opowiadał, jak chciał rodzinę wysłać na Mazury, do agroturystyki. No, nie wierzył internetowi, pojechał sam, zadatkował, wraca do domu, mówi żonie, kochanie, mamy śliczne miejsce, jedziemy w październiku, w sierpniu. Zabrał dzieciaki, spakował samochód, przyjechał. Wprowadza żonę, mówi, zobacz, jaki mamy taras. Prosto na jeziorko. A żona, zobacz, łazienka i prysznic mamy i wannę do wyboru. Ale zobacz, kuchnię, wyposażenie, mamy kieliszeczki, wszystko tutaj, szklaneczki. Więc on mówi, poszedłem do toalety, ona komórę i do matki. Mamo, jaki Janusz znalazł dom. Łazienka, wszystko, prysznic, ciepła woda, termy mamy, kuchenkę super mamy zrobioną. Ja wychodzę z łazienki. Mamo, muszę kończyć. Drogie panie, ja wiem, że wy uważacie, że jak się faceta pochwali, to zaraz on coś się zrobi. Tak, czego lekko tego, nie? Jak chodziłem po kolędzie, to faceci jako ci wojownicy często mnie atakowali. Tak delikatnie, przysiędza. Ale Kościół, te wojny krzyżowe, te wyprawy krzyżowe, te inkwizycja, to... A wy, księża, to się trochę za bardzo do polityki pchacie. A w ogóle wy kasy to macie trochę za dużo. No ja próbowałem Kościół bronić jakoś tam i żeśmy się spierali. Żona przychodziła z kuchni, widziała, że jej mąż spiera się z księdzem wikarym. Proszę państwa, pytanie za 10 punktów. Po czyjej stronie stawała? Oczywiście, że mojej. Ty się nie mądrzyj, ty inkwizycjo jedna. Ty mnie szafki pomaluj, ty. Znalazł się specjalista od wypraw krzyżowych. Proszę państwa, ja nawet marzyłem, żeby taka żona przyszła i powiedziała do księdza, bierz księdza, bierz go. A ten biedak taki z dwoma nożami w plecach, od wikarego jeden, od żony drugi. Padł na twarz. Nie no, ale naprawdę to jest... Zastanówcie się, panowie, co z tym jakoś zrobić. To jest problem. Co jeszcze z takich różnic, które mogą robić kłopoty? Podzielność uwagi, proszę państwa. My faceci robimy jedną rzecz. Jak jedzie mąż z żoną na działkę, to facet mówi tak, muszę wykarczować tamte krzaki. Kupuje sobie kanadyjską łopatę, kanadyjskie grabie, zakłada dres i mówi, ta grządka nie istnieje za 15 minut. Idzie równo, po prostu idzie. Żona w tym czasie tak, nastawia zupę, biegnie do sąsiadki o ostatnim serialu opowiadać, poleci mężowi troszkę tam pomoże, coś, bo mu się tam złamało. Poleci tą zupę jeszcze trochę posoli i tak tu trochę odpocznie, tu trochę popracuje, skoczy do sklepu, z kogoś spotka, porozmawia. Facet idzie cały czas jak burza. Równo idzie. I kiedy on wieczorem przychodzi padnięty, ona mówi, ja też pracowałam, tak, ale odpoczywałaś. Facet inaczej pracuje, inaczej odpoczywa. Proszę państwa, jest lekarz na dyżurze, może ktoś z państwa jest lekarzem, to mężczyzna to potwierdzi. I całą noc nie ma ani jednego wezwania. Siedzi sobie w fartuchu, ma te słuchawki na szyi, nawet sobie trochę przysypia, ogląda telewizję, nie ma ani jednego pacjenta wezwania, wraca do domu rano, jest skonany. Ktoś mówi, po czym, człowieku? Nie miałeś ani jednego pacjenta. Po czuwaniu. On nie miał pacjenta, ale w każdej chwili był gotowy lecieć, robić operację, czy ratować kogoś życie. Kobiety odpoczywają inaczej. Proszę państwa, dla mnie jest jedna tajemnica, jak wam powiem, tu sióstr zakonnych nie ma. Ja nie wiem, jak to w ogóle jest. Ja znam siostry zakonne, co przychodzą z katechezy skonane. O Jezu, proszę księdza, jaki mam ciężki dzień. I co siostra zrobi? A żeby tak odpocząć, to upiekę szarlotkę. Ja się patrzę zawsze, co? Panowie, wyrko, jeden dobry żywiec, wrażony, Barcelona, Real. No to jest, a one upieką szarlotkę i ona wypoczywa. To jest tajemnica wiary. Dlatego, proszę Państwa, podzielność uwagi. Aha, już zmierzam do tego. Kobieta rano budzi dzieci, nastawia mleko, dzwoni do pracy, do koleżanki, żeby zabrała te papiery do pracy, nastawia pranie, robi 5 rzeczy i drodzy panowie, gdyby kobiety nie miały podzielności uwagi, to obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. Na szczęście kobiety robią 5 rzeczy na raz i obiad z poniedziałku jemy w poniedziałek, ale jak wracasz z pracy i zobaczysz, że w pralce jest odwirowana bielizna, ale nie wyjęta, to nie mów do żony, no jak ty się oporządzasz, nastawisz pralkę i nawet nie wyjmiesz, tylko wyjmij sam i powieś. Tylko panowie, przedtem strząchnij. Niestrząchnięte się nie liczy. Zawsze to słyszę od kobiet, żeby strząchnąć. Co jeszcze, proszę Państwa? Jeszcze a propos komunikacji. Są kłopoty bardzo duże, że facet jest właśnie monotematyczny. Jak coś robi, to pochwalają go całą uwagę. Taki przykład. Facet naprawia żonie żelazko, no więc najwyższy stopień pogotowia. Siedzi, coś te druciki, żona z kuchni mówi, chodź na obiad. On mówi, już idę. On mówi, chodź na obiad. On mówi, już idę. Chodź na obiad. No przecież idę, no. Ona przecież mówi, ile razy mam cię wołać? On mówi, na co? Na obiad. Wołam cię już trzeci raz na obiad. Nie wołałaś mnie. Proszę Państwa, i oni obydwoje mówią prawdę, bo ona wołała, a on nie słyszał. I przychodzi do kuchni i mówi, patrzy na pusty talerz, gdzie jest obiad? No i gdzie ten obiad? No i gdzie? Ona mówi, w garnku. To co ja z garnka mam jeść? Po co mnie wołać? Drogie panie, instrukcja wołania faceta na obiad. Bierze się faceta za mankiet, mówi się, widzisz mnie? Słyszysz mnie? Zupa jest w talerzu. Łyżka leży obok. Chleb jest ukrojony. I on mówi, no i wszystko jasne. No. I wszystko jasne, proszę Państwa. Mąż z żoną umawiają się na film. Żona mówi, pójdziemy w niedzielę do kina? A on mówi, tak. Obiad się kończy, ona pozmywała, ubiera się, mówi, idziemy do kina. A on mówi, do jakiego kina? Przecież umawialiśmy się w tygodniu, że idziemy do kina. On mówi, do jakiego kina, na jaki film i na jaką godzinę? Ona mówi, tego żeśmy nie ustalali. No to jak żeśmy się umówili do kina? Proszę Państwa, ogromne kłopoty, bo może z tego być zniszczona niedziela i zniszczony cały dzień, albo nawet więcej. A propos tego podzielności uwagi. Drogie panie, facet jak coś chce żonie powiedzieć, to on czuje, że jest wielki, ogromnie wielki i nie może tak mówić byle gdzie, w windzie czy coś. Muszą być do tego warunki. Jeden facet chciał żonie powiedzieć z okazji 10-lecia małżeństwa moje przemyślenia i perspektywy rozwoju naszego związku. Miał taki wykład przygotowany dla żony, tylko musi mieć warunki. I jechali pociągiem, sami w przedziale. Ma warunki. Żona naprzeciwko mówi, żono słuchaj. Wyraźnie artykułuje samogłoski, współgłoski. Żono słuchaj. Otóż nasze małżeństwo, ona tak go słucha, kiwa głową, mówi, o Sarenka, ty mnie w ogóle nie słuchasz, ty mnie lekceważysz od początku. Nie, tylko zobaczyłem Sarenkę. Drodzy Państwo, ona robi na drutach, lewe, prawe, a słucha. My tego nie potrafimy. My jak się skoncentrujemy na czymś, to musi być jakaś ciężka praca i monotematyczne. Zaraz, czy coś jeszcze tutaj... No tak, to pan Pulikowski mówi, że nie ma takiego świństwa, do którego facet by nie dorobił ideologii. Mistrzostwo Świata przedstawia, jak spotkał faceta, który zostawił żonę i poszedł do kochanki i z nią zamieszkał. I mówi, panie, wracaj pan do żony. Co pan zrobiłeś? Wracaj pan do żony. A on mówi, ten zdradzający. Opuściłem kobiety i widziałem, jak cierpi. Drugi raz już tego nie zrobię, żeby druga nie cierpiała. Proszę Państwa, Mistrzostwo Świata. To jest po prostu fantastyczna sprawa. Fantastyczna sprawa. Dorobi ideologię. Tutaj... No generalnie pan Jacek mówi, że jak się komuś 100 razy mówi, że jest głupi, to on się stanie głupi. Jak mu się komuś 100 razy zwraca uwagę, to on rzeczywiście zacznie ten błąd popełniać. Mówi, że niektóre żony mówią do facetów, ty jesteś taki niedojda, taka z ciebie niedojda, że jakby były Mistrzostwa Świata niedojda, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo jesteś taka niedojda. No.